Dziś naszym gościem jest reportażysta Filip Springer. Jego literackim debiutem była książka Miedzianka, historia znikania. Jest jednak autorem wielu innych, równie dobrze przyjętych książek, w tym Źle urodzone, reportaże o architekturze PRL czy Miasto archipelag, Polska mniejszych miast. Jego najnowsza książka zatytułowana jest 12 Nie myśl, że uciekniesz. A co oznacza tytuł? O to zapytała nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Kołowrot.
Tytuł w książce odnosi się bezpośrednio do Jantę i do prawa Jantę, czyli prawo Jantę, koncept literacki wymyślony przez pisarza Axela Sandemozego w latach 30. na potrzeby książki Uciekinier przecina swój ślad. W tejże książce jej bohater Espen Arnake wychowuje się właśnie w miasteczku Jantę, który rządzi się opresyjnym kodeksem 10 czy 11, zależy jak patrzeć, praw, które mówią, żeby nie myśleć, że się jest kimś wyjątkowym, że się jest kimś lepszym, kimś mądrzejszym, żeby nie śmiać się ze swojej społeczności, żeby nie myśleć, że ta społeczność nic o nas nie wie. I prawo Jantę jest opisane w tej książce, ale ono się oderwało od swojego pierwowzoru literackiego i funkcjonuje w społeczeństwach skandynawskich trochę tak jak dulszczyzna w Polsce. Znaczy wszyscy chyba wiemy, czy większość z nas wie, co oznacza pojęcie dulszczyzna, natomiast że to Gabriela Zapolska kiedyś coś napisała, to już myślę nie wszyscy kojarzą. I tak samo jest mniej więcej z Jantę, że wszyscy wiedzą, co Jantę opisuje, ale Axela Sandemozego to już pewnie połowa z nich kojarzy. I ja sobie pomyślałem, że jeżeli to Jantę jest tak kojarzone, to dobrym pomysłem na koncept jest pojechać do tych krajów i pytać, gdzie ono jest. To znaczy pytać o fikcyjne miasto. Tak jakby ktoś przyjechał do Polski i robił reportaż o pani Dulskiej, prawda? I dałoby się spokojnie ukleić z tego fajną książkę. No i Jantę służy do uciekania, to znaczy do odżegnywania się od pakietu postaw, które samo opisuje, do mówienia, że to jest Jantę, a my tego tu nie chcemy, nie bądźmy z Jantę, Jantę znów działa. I bardzo wielu ludzi, których ja spotkałem w czasie tej mojej podróży, właśnie mówiło, że tam było, ale już stamtąd uciekli. I to jest jeden powód, dlaczego ta ucieczka się w tytule pojawia, a drugi jest taki, że ucieczka fizyczna od Jantę nie ma sensu, bo nie da się uciec w przestrzeni od Jantę, bo Jantę jest w głowie, tak jak zawsze jesteśmy w środku własnego widnokręgu, jak pisał Myśliwski, tak w przypadku Jantę zawsze będziemy jej nosić z sobą i możemy się tylko sami próbować zmagać z nim wewnętrznie, albo przepracować to, ale nie możemy od tego uciec, zmieniając miejsce zamieszkania.
Pojawiło się określenie dulszczyzna, można pewnie to podciągnąć pod jakąś zaściankowość, małomiasteczkowość. To wszystko brzmi mocno pejoratywnie. Czy da się ocenić w ogóle ten zamysł Jantę, ten koncept i czy da się chociaż wyciągnąć z niego coś pozytywnego?
Da się i odkryłem to niedawno, ale najpierw powiem o tej ocenie, bo oczywiście prawo Jantę, jak je przeczytamy, 10 punktów zaczyna się od słowa nie, ma charakter bardzo zakazowy, w związku z czym już automatycznie jest odbierane jako coś negatywnego. Jest kilka poziomów interpretacyjnych prawa Jantę i to długo by mówić, jakie one są, no ale ten podstawowy jest taki antyindywidualistyczny, że każdy, kto się próbuje odróżniać, będzie przycięty do średniej. Jest taki drugi, który mówi o tym, że Jantę było miasteczkiem robotniczym w powieści, więc to ma charakter klasowy i że to jest coś, co dotyczy tylko robotników, jest transmitowane przez Kościół. I trzecia interpretacja to taka, która mówi, że to ma właśnie funkcję dyskursywną, dokładnie taką jak dulszczyzna, to znaczy jeżeli używamy w dyskursie, w rozmowie, w tekście słowa dulszczyzna, to po to, żeby skrytykować pakiet zasad, które dulszczyzna opisuje. I Jantę dokładnie taką funkcję pełni w języku duńskim. I teraz zależy, do której z tych interpretacji się odwołamy, taką ocenę możemy wyciągnąć, bo wydaje się dość użytecznym posiadanie na przykład w polszczyźnie słowa dulszczyzna, bo od razu możemy skrytykować to pojęcie, więc Jantę jakby też wydaje się czymś pożytecznym albo użytecznym. Do tego jest jeszcze taki problem, że prawo Jantę ma 10 czy tamtych 11 punktów i rozmowa o Jantę zawsze zaczyna się od przywołania któregoś z nich. Mało kto umie wymienić je wszystkie ciągiem, ja też nie umiem. Muszę zawsze sobie, jak czytam komuś na głos, to spojrzeć na tył mojej książki. W związku z tym przywołanie jednego z nich automatycznie wybudza konkretną konsekwencję i już rozmawiamy zawsze o czymś innym albo trochę innym. Więc trudno powiedzieć jednoznacznie, że prawo Jantę jest czymś dobrym albo złym. Oczywiście ono ma ten zakazowy charakter, taki bardzo opresyjny, ale z drugiej strony jest to mechanizm budujący wspólnotę, budujący jedność tej wspólnocie. Wszystko posunięte do skrajni zaczyna być groźne, natomiast jest to ewidentnie mechanizm społeczny budujący wspólnotę. Natomiast ja ostatnio odkryłem, że można próbować odczytywać Jantę nie antropocentrycznie, tylko biocentrycznie. To znaczy Nina Witoszek, analizując filozofię norweską, filozofię przyrody, ekologię głęboką Arnenesa, zauważyła, że ten duński filozof, który jakby jest takim ojcem norweskiego myślenia o przyrodzie, powoływał się na poemat Edy Starszej w swojej twórczości, a w tymże poemacie dosyć są fragmenty, które jednoznacznie rymują się z prawem Jantę, z tym, że one tam odnoszą się bezpośrednio do relacji człowieka ze środowiskiem, a prawo Jantę odnosi się do relacji człowieka ze wspólnotą, czy jednostki ze wspólnotą. Jeżeli zaczynamy odczytywać prawo Jantę jako komunikat, które środowisko, ekosystem albo Gaia, jak mawiał Lovelock, mówi do nas, no to zaczynamy słyszeć, że nie mamy myśleć, że jesteśmy kimś, nie mamy myśleć, że dorównujemy systemowi, nie mamy myśleć, że jesteśmy mądrzejsi od systemu ekologicznego, mamy nie wyobrażać sobie, że jesteśmy lepsi od innych istot. I zaczyna to być odczytywane bardzo biocentrycznie i w tym sensie proekologicznie, używając takiego popularnego zwrotu. I to się zaczyna układać w bardzo interesującą całość, otwierającą nam horyzont taki myślowy na świat, w którym człowiek nie jest, właśnie świat się nie kończy wraz z końcem człowieka. To znaczy, że świat jest większy niż my.
Zapraszamy teraz na krótką przerwę, a tuż po niej dalsza część rozmowy z Filipem Springerem.